W latach 30. XX wieku, tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej, w sowieckiej Rosji w czasie pokoju zabito 200 tysięcy Polaków. Przez dziesięciolecia fakt ten był ukrywany. Mężczyźni, kobiety i dzieci zginęli zamordowani strzałem w tył głowy z przyłożenia. Ciała chowano w bezimiennych masowych grobach, rozsianych po bezkresach Związku Sowieckiego. Ludobójstwo popełnione na Polakach było częścią wielkiego terroru, fali masowych zbrodni, która ogarnęła państwo Józefa Stalina pod koniec lat 30. XX wieku. Zbrodnia ta miała wymiar etniczny. Była skierowana w Polaków, których jako naród uznano za wrogów ludu i po prostu postanowiono zlikwidować. Ten film po raz pierwszy opowiada historię wydarzeń określanych jako Operacja Polska, bądź bardziej trafnie Operacja Antypolska NKWD 1937-1938.
Operacja antypolska była częścią wielkiego terroru. A wielki terror to było ludobójstwo przeprowadzone w ciągu 15 miesięcy końca lat 30. w Związku Sowieckim przez Stalina i jego popleczników. Ci mordercy spod znaku sierpa i młota w tym krótkim czasie wybili, rozstrzelali 1 000 000 obywateli Związku Sowieckiego. Gdy na początku lat 90. XX wieku otwarto archiwa, okazało się, że aż 20% spośród ofiar wielkiego terroru to byli Polacy.
W połowie lat 30. na terenie Związku Sowieckiego mieszkało 1 000 000 Polaków. 1/5 z nich została zamordowana. Polacy od samego początku byli dla komunistów potrójnymi wrogami. Po pierwsze dlatego, że rodząca się Polska w 1920 roku pokonała Armię Czerwoną, a tym samym Józefa Stalina i stała się wolnym krajem.
Stopień okrucieństwa, bezwzględności wynikał być może w wypadku Polaków z pojawienia się swoistego syndromu polskiego, który tworzyli z jednej strony niepoddający się eksperymentowi sowietyzacji Polacy poddani Stalina, mieszkający w Związku Sowieckim, z drugiej strony państwo polskie.
Po drugie, dlatego, że Polacy byli katolikami, a komuniści chcieli zlikwidować wszystkie wyznania, a w szczególności właśnie Kościół katolicki. Księżmi katolickimi byli w większości Polacy. Od razu po wprowadzeniu władzy sowieckiej padli ofiarą represji. Kościoły rabowano, a duchownych sądzono.
Cała walka z Kościołem i z religią, nie tylko z Kościołem katolickim, także z Kościołem innych wyznań, toczyła się na płaszczyźnie politycznej, to znaczy na podstawie oskarżeń o kontrrewolucję, o działalność antypaństwową, czyli kontrrewolucyjne.
W 1923 roku wytoczono proces arcybiskupowi Janowi Cieplakowi i grupie księży.
On się wyróżniał tym, właśnie był jedynym procesem, który miał charakter sądowy i jawny. A wszystkie inne procesy, których było wiele, które zostały skazane w ogół księży, były procesami o charakterze administracyjnym.
Zapadły wyroki śmierci. W efekcie operacji antypolskiej zginęła większość polskiego kleru. Tylko nielicznym udało się przeżyć.
W sumie zginęło w czasie tej operacji polskiej 93 księży. Z około 1200 miejsc kultu katolickich istniejących na terenie całego Związku Sowieckiego po rewolucji, no, po powstaniu tego państwa został tylko jeden kościół katolicki w Moskwie, tak zwany francuski.
Po trzecie wreszcie, Polacy byli wrogiem klasowym, bo byli panami, czyli szlachtą, obszarnikami i posiadaczami ziemskimi. Czyli tym wszystkim, czego komuniści nienawidzili najbardziej. Polacy musieli zniknąć ze Związku Sowieckiego w pierwszej kolejności, a wszelki ślad po nich miał zostać zatarty.
Ja znam chyba z Żytomierszczyzny taką sytuację, gdzie ojciec bił dzieci za to, że w domu mówiły po polsku, żeby nauczyć dzieci, żeby się nie ujawniały ze swoimi polskimi korzeniami. Sąsiedzi podkradali się pod polskie domostwa, polskie chaty, żeby podsłuchiwać, czy ktoś mówi po polsku, bo to był uznany za język pański, za język wrogi. I to przeświadczenie o kolektywnej winie Polaków jako wrogów ludu, wrogów Sowietów, pokutuje właściwie do dzisiaj.
Głęboko wierzący katolicy, których jedyna wina była ich narodowość polska, ich polska krew, ich poczucie patriotyczne.
Aby wymordować jak najwięcej Polaków, sowieckie władze 11 sierpnia 1937 roku wydały specjalny, ściśle tajny rozkaz operacyjny numer 00485, w którym szczegółowo opisano, których Polaków mordować i w jakim trybie. W efekcie Polacy żyjący w Związku Sowieckim znaleźli się w dokładnie takiej samej sytuacji jak Żydzi na terenach, gdzie kilka lat później rozpoczął się Holokaust. Jednak o ludobójstwie Polaków nikt na świecie nie usłyszał. To Józef Stalin, następca Lenina, był głównym mordercą Polaków. To on stworzył rezolucję Politbiura Partii Komunistycznej WKPB, której efektem był rozkaz 00485. Ale do ludobójstwa by nie doszło, gdyby Stalinowi nie pomogli gorliwi współpracownicy.
Idziemy w kierunku murów Kremla, a za tymi murami widać Pałac Senacki. To w tym budynku mieszkała cała wierchuszka Związku Sowieckiego. Na początku Lenin, potem Stalin i właściwie całe biuro polityczne, czyli ci najwyżsi urzędnicy. I właśnie oni podjęli decyzję o likwidacji Polaków. Konkretnie Stalin podjął taką decyzję. Była to rezolucja Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKPB. A członkowie biura politycznego tej partii ją podpisali. Także możemy powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że decyzja o likwidacji Polaków zapadła właśnie w tym żółtym budynku.
To wspólnicy Stalina z Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej podpisali stworzoną przez niego rezolucję skazującą Polaków na śmierć. To jego ministrowie, nazywani wtedy komisarzami, wprowadzili ją w życie. To czekiści z NKWD, żołnierze Armii Czerwonej, a nawet zwykli cywilni członkowie partii przeprowadzali masowe rozstrzeliwania oraz pochówki ciał ofiar. To wreszcie pracownice sowieckich biur śmierci stworzyły miliony dokumentów, które umożliwiły przeprowadzenie Holokaustu Polaków. To one przepisywały na maszynach bez końca rozstrzelać, rozstrzelać, rozstrzelać.
W sumie w Związku Sowieckim takie represyjne akta osobowe, czyli związane z domniemaniem czy oskarżeniem o jakieś przestępstwo, miało kilkanaście milionów osób. To jest zupełnie nieprawdopodobna ilość dokumentów. Jeżeli te domniemania czy oskarżenia miały swój jakiś dalszy ciąg, to te akta puchły. W tym archiwum mamy około 800 tysięcy teczek.
Pod każdym protokołem jest odznaczone, że już jest dana osoba rozstrzelana. Jest ptaszek, data i parawka.
Zanim ruszyła maszyna zbrodni, mordercy zjechali do Moskwy na przygotowawczą naradę. Bardzo ważnym zdarzeniem związanym z przygotowaniem wielkiego terroru była konferencja kadr zarządzających NKWD, która rozpoczęła się 16 lipca 1937 roku w Moskwie. Jej cel był prosty. Trzeba było wyjaśnić kadrom operacyjnym NKWD, jakie będą kierunki represji i jakie będą limity, tak zwane kontrolne cyfry aresztów i rozstrzeliwań. Na tej konferencji była mowa także o tym, że będą szły represje o charakterze etnicznym, czyli jeszcze nie było żadnego rozkazu, ale pomysł na te kierunki represji w głowie u Jeżowa i Stalina był już dokładnie określony. Była mowa też o technicznych aspektach. Do jakiego wieku można aresztować ludzi? Jeżow na tej konferencji ustalił to jasno. Jeśli trzyma się na nogach, to można rozstrzeliwać. Operacja antypolska rozpoczęła się 11 sierpnia 1937 roku wraz z wydaniem na polecenie Józefa Stalina ściśle tajnego rozkazu operacyjnego numer 00485. Jednak wielki terror rozpoczął się już wcześniej.
To są kserokopie czy to są telefaksy?
To są de facto oryginały.
Ale bez podpisu.
To są faksymile. No bez podpisu Stalina, za zgodność, bo to było wysyłane telegraficznie. Najtajniejsze rozkazy NKWD. To właśnie na podstawie tych rozkazów przeprowadzono wielki terror. To dzięki tym kilkuset kartkom papieru aresztowano ponad 1 000 000 ludzi i prawie 1 000 000 z nich stracono. Po raz pierwszy prezentujemy oryginały tych dokumentów, konkretnie faksymile oryginałów, które trafiły na Ukrainę. Z tego co wiem, jeszcze nikt nigdy tych dokumentów nie filmował. I lecimy po kolei. Rozkaz 00439 z 23 lipca 1937 roku. To jest rozkaz tak zwany niemiecki. Dotyczył poddanych niemieckich, nie był tożsamy z rozkazem dotyczącym operacji polskiej, który został wydany troszeczkę później. Ten rozkaz skazywał Niemców na wygnanie. Innymi słowy, tutaj nie było jeszcze o rozstrzeliwaniu. Symbolicznie mówi się, że od tego rozkazu rozpoczął się wielki terror, chociaż ja uważam, że forma tego rozkazu jednak jeszcze nie przystaje do tej ostrej części wielkiego terroru. Tutaj mamy kolejny rozkaz, ten już na pewno rozpoczął wielki terror. Rozkaz 00447, tak zwany rozkaz kułacki, skazywał już na śmierć ludzi, którzy zostali uznani za kułaków albo element antysowiecki, wrogów ludu. I jest po raz pierwszy ten podział na dwie kategorie. W pierwszej kategorii wszystkie najbardziej wrogie elementy mają zostać skazane przez trójki na rozstrzelanie. Mniej wrogie od 8 do 10 lat w łagrach. Operacja ma się zacząć 5 sierpnia 1937 roku. Zaraz potem został wydany rozkaz 00485, czyli właśnie ten dotyczący operacji polskiej, konkretnie 11 sierpnia 1937 roku. Rozkaz 00485 dotyczył Polaków i to był pierwszy rozkaz etniczny, który wskazywał też te dwie kategorie, czyli rozstrzelanie i wysyłkę do łagru.
Aby uzasadnić mordowanie Polaków, wymyślono specjalną historię o oplatającej Związek Sowiecki szpiegowsko-terrorystycznej Polskiej Organizacji Wojskowej. Miała ona zlikwidować Związek Sowiecki i wymordować jego przywódców. Członkowie tej organizacji musieli więc zostać wytropieni i wymordowani. A przecież członkiem tej organizacji mógł być każdy Polak.
To stąd właśnie, z tego budynku wyszedł rozkaz 00485, podpisany przez Jeżowa. Tutaj też został wyprodukowany. Tutaj także były podpisywane te albumy, czyli wyroki, a właściwie decyzje o śmierci wydawane w związku z prowadzeniem operacji antypolskiej. Tutaj przyjeżdżały te dokumenty i Jeżow na specjalnych takich zebraniach jakby je podpisywał w otoczeniu swoich sekretarzy i dalej to było rozpowszechniane. Obecnie to jest siedziba szefostwa FSB, Federalnej Służby Bezpieczeństwa.
W rozkazie 00485 czytamy: wszyscy aresztowani, zależnie od stopnia ujawnionej winy, dzieleni są na dwie kategorie. Pierwsza kategoria, podlegająca rozstrzelaniu, do której należą szpiegowskie, dywersyjne, szkodnicze i powstańcze kadry polskiego wywiadu. Druga kategoria, do której należą mniej aktywni z nich, podlegająca karze zamknięcia w więzieniach i łagrach z wyrokami od 5 do 10 lat. W przypadku Polaków stosowano jednak głównie pierwszą kategorię – rozstrzelanie. Spośród 160 tysięcy Polaków aresztowanych jako członków polskiej organizacji wojskowej, 90% rozstrzelano. O życiu i śmierci Polaków miały decydować dwie osoby. Szef NKWD Nikołaj Jeżow i prokurator ZSRS Andrii Wyszyński. Polacy ginęli jednak nie tylko w ramach ludobójstwa związanego z rozkazem 00485. Byli także ofiarami rozkazu 00447, w myśl którego mordowano wszystkich, których po prostu uznano za wrogów ludu.
Tu była Eleonora, gospodyni domowa, żona jednego z przywódców spisku kontrrewolucyjnego. Jakoby wiedziała o przygotowywaniu aktu terrorystycznego, nie doniosła o tym do NKWD. Rozstrzelać. Chmielewski Konstanty, wrogo nastawiony do władzy sowieckiej, prowadził antysowiecką agitację. Wywoływał niezadowolenie wśród robotników. Rozstrzelać.
Ваш сосед утверждает, был такой?
Нет.
Как-то можете пояснить?
Я работаю дежурным в депо.
Фамилия?
Квитковский Роман Брониславович.
Na początku 1938 roku operacja antypolska weszła w najostrzejszą fazę. Zamiast aresztować wyselekcjonowane osoby, NKWD rozpoczęło grupowe pacyfikacje zamieszkanych przez Polaków wiosek i miast. Polskich mężczyzn wyłapywano dosłownie grupowo. Jeden z takich przypadków, z miejscowości Białystok na Syberii, został opisany szczegółowo przez Wasilija Haniewicza, któremu podczas operacji antypolskiej zamordowano obu dziadków. Znajdujemy się w Białymstoku. To ośrodek Syberii. Ta syberyjska wioska została założona w końcu XIX wieku, w 1898 roku. Ostatni przesiedleńcy przyjechali tu kilka lat później spod Białej Podlaskiej.
11 lutego 1938 roku na terenie wioski doszło do obławy. Mężczyźni zostali wyciągnięci ze swoich domów, zostali pojmani, wzięci w nieznane. Jak się okazało, potem zostali zamordowani.
A dziecko się starinki był. No i na saniach siedział, a jego wiezli, on umarł i jego sani skinęli na drogę i dalej pojechali.
O. To po aresztowaniu, tak? Po aresztowaniu.
Tak.
Kiedy oni zabrali? W nocy czy w dzień?
W nocy.
Aha. I pamięta pani tę noc?
No pamiętam tę noc, jak zabrali. Mama się ogadała, stań na lyży, idź w las. A kto poszedł, gdzie w domu kogo nie było, ten się i został żywy. Tego nie zabrali.
На выход. Лицом к стене. Иванов.
Wśród aresztowanych właśnie w tym domu był mój dziad Władysław Pielewicz, ojciec mojej matki i jego rodziny oraz rodzina jego starszego brata Bolesława. Naprzeciw tego domu był dom, w którym żył mój przodek po linii ojca, Jan Haniewicz i jego syn Wacław. Ich też aresztowali. Najpierw wieczorem aresztowali Wacława, a potem był aresztowany i jego ojciec, w tym czasie już staruszek, Jan Haniewicz. I tak ze wszystkich domów zabierali mężczyzn. Ostał się tylko jeden mężczyzna. Wasilij Krapiewicz, którego żona skłoniła go, by ukrył się podczas tej obławy. On kilka dni spędził w komórce. Po trzech dniach wyszedł z tego ukrycia i nikt więcej go nie aresztował. I dwóch jeszcze mężczyzn nie aresztowano, bo ich tego dnia nie było w wiosce, bo byli w tajdze na pracach leśnych. Wszyscy pozostali zostali aresztowani. Jak podliczono, 88 osób.
Społeczność polska zniknęła, tak jak ten kościół. Był to ostatni drewniany kościół Polski na terenie Syberii, a takich kościołów podczas tej wędrówki ludów na przełomie XIX i XX wieku w związku z przenoszeniem się polskich społeczności powstawało wiele. Ten jeden przetrwał, ale 3 tygodnie temu spłonął.
Kanguły! Свободен!
Выходим! На левой стене.
Do polskich domów NKWD-ści przychodzili zwykle nad ranem. Sprawdzali nazwisko, rewidowali. Następnie samochodem zwanym Czarny Kruk odwozili swą ofiarę do aresztu śledczego. Tam Polacy trafiali w ręce innych specjalistów od ludobójstwa. Ich zadaniem było wymuszenie przyznania się aresztowanego do udziału w polskiej organizacji wojskowej albo innej wymyślonej polskiej organizacji. Aresztanci byli także zmuszani do podawania nazwisk swoich współpracowników. Ponieważ jednak oskarżenia były sfabrykowane, podawali zwykle nazwiska znajomych lub członków rodziny.
Nikomu niczego nie przedlagał.
A skąd pieniądze, które ją znaleźli? Przyznawać się zamierzasz, czy nie? Посмотри, вот подпись его. Не видишь, не узнаешь?
То спьяну глаз.
W ten sposób mityczna polska organizacja rosła jak na drożdżach. Strzał w tył głowy. W ten sposób zamordowano większość z 200 tysięcy ofiar operacji antypolskiej. Tulski Tokariew, wzór 1933, wszedł na wyposażenie dokładnie w 1933 roku. A teraz najpopularniejszy rewolwer, pochodzący jeszcze z czasów I wojny światowej i wojny domowej, to Nagan. Taką broń mieli milicjanci, funkcjonariusze służb bezpieczeństwa i straży łagrowej. Aresztanci nie byli informowani o podjętej w ich sprawie decyzji. Po prostu pewnego dnia wyprowadzano ich z celi. Wprowadzano do karetki więziennej. Dowożono na miejsce egzekucji. Doprowadzano kilka kroków do krawędzi dołu śmierci. Strzelano. W razie czego dobijano. Po egzekucji karetka ruszała po kolejny transport. Gdy dół był pełny, ciała zasypywano ziemią. I świat miał na zawsze zapomnieć o ich zawartości. W niektórych miastach, na przykład w Kijowie, technika mordów była inna. Rozstrzeliwano w siedzibie NKWD, która mieściła się w samym centrum miasta, przy Majdanie. Następnie, noc w noc, przy pomocy ciężarówek i tramwajów, ciała przewożono do Bykowni, gdzie znajdowały się kijowskie doły śmierci. Zdarzało się, że kijowianie, śpiesząc wcześnie rano do pracy, na pustych jeszcze ulicach, natykali się na kałuże polskiej krwi.
Jak wykonywano egzekucję? Otóż wykonywano w banalnie prosty sposób. Podprowadzano pojedynczo osobę na krawędź dołu, po czym egzekutor strzelał jej w tył głowy. Czasem jeszcze wykonywał strzał kontrolny i osoba wpadała do dołu. Następnie przyprowadzano kolejną osobę i powtarzano te czynności.
W momencie rozpoczęcia operacji antypolskiej w Związku Sowieckim według danych NKWD, czyli tajnej policji, było około 800 tysięcy Polaków. Faktycznie było ich więcej. Była to zarówno rdzenna ludność polska, zamieszkująca od wieków tereny wchodzące niegdyś w skład wielkiej pierwszej Rzeczypospolitej, jak i polska diaspora rozsiana po całym Związku Sowieckim w różnych okolicznościach historycznych.
Stalin oczekiwał wojny, w której uważał, iż Niemcy, Japonia będą wrogami, głównymi wrogami Związku Sowieckiego, a ich sprzymierzeńcem będzie Polska. Z tego punktu widzenia sowieccy Polacy, których nie udało się wychować na sowieckich patriotów, postrzegani byli jako piąta kolumna, jako zbiorowy zdrajca.
Polacy byli wysyłani na Syberię za walkę z caratem. Podążali do najodleglejszych rejonów Rosji po prostu za chlebem. W czasie I wojny światowej kilkaset tysięcy naszych rodaków zostało przymusowo ewakuowanych w głąb Rosji. Byli tam wreszcie polscy komuniści, którzy trafili do Związku Sowieckiego zmamieni zasłyszanymi bajkami o otworzonym tam raju dla chłopów i robotników, który tak naprawdę był tylko wielkim obozem koncentracyjnym. Spośród Polaków zamordowano 200 tysięcy, w 90% mężczyzn od 18 do 60 roku życia. Oznacza to, że strzałem w tył głowy zabito niemal wszystkich polskich ojców rodzin, którzy stanowili kręgosłup polskiej społeczności.
O ile wcześniej, w latach 20., wychowanie w narodowych językach, w kulturach narodowych nowych elit miało służyć przygotowaniu kadr rewolucji światowej. Kadr rewolucjonistów, którzy mieli bolszewizm przenieść do własnych krajów. Tak mieli uczynić Polacy w Polsce, Karelofinowie w Finlandii, a Białorusini i Ukraińcy wśród swoich pobratymców mieszkających na terenie II Rzeczypospolitej. Stalin, który zrezygnował z tej polityki na rzecz tak zwanego budowania socjalizmu w jednym kraju, nie potrzebował już takich kadr. Co więcej, był bardzo zaniepokojony istnieniem tak licznej elity kulturalnej i politycznej, łączącej ideę nacjonalizmu, czy idee narodowe, z komunizmem. Usiłował pozbyć się tego wychowanego w latach 20. pokolenia.
Tragiczny był los osieroconych polskich dzieci. Na mocy rozkazu 00486 wraz z matkami były wyrzucane z domów, po czym trafiały do tzw. dietdomów NKWD, które w istocie były obozami koncentracyjnymi dla dzieci. Tam poddawano je reedukacji i wynarodowieniu. Wiele z nich nie przeżyło pobytu w tych instytucjach. Małe dzieci, które w momencie wyrzucenia z domu jeszcze nie mówiły, z reguły pozbawiano nawet tożsamości. Ze zmienionymi nazwiskami nigdy nie dowiedziały się, że pochodzą z polskich rodzin. Lista osób ze zmienionymi tożsamościami do dziś jest w Rosji ściśle strzeżoną tajemnicą.
Warto też zastanowić się nad złoczyńcami. Nie byli to tylko utopiści, czy też ukąszeni przez Hegla, ale okazuje się, że przynajmniej część tych ludzi kwalifikowała się jako psychopaci.
Na swojego głównego kata Józef Stalin wyznaczył Nikołaja Jeżowa, komisarza NKWD, czyli ministra spraw wewnętrznych. Szybko, z racji morderczości i niskiego wzrostu, zyskał on przydomek Krwawego Karła. Był wybitnie psychopatycznym sadystą. Kazał mordować wszystkich, którzy wpadli w ręce NKWD, bez żadnych skrupułów. Kazał ich torturować. Sam także uczestniczył w torturach i rozstrzeliwaniach.
Ci ludzie mieli problemy z sobą sami. Na przykład Dzierżyński był voyeur, on lubił oglądać orgie. Jeżow, oprócz tego, że był masowym mordercą, miał również chore preferencje. Został zgwałcony w okopach I wojny światowej w 1915 roku. Był słaby, był konusem, więc go łapali i gwałcili. To mu się spodobało i on to praktykował, gdy doszedł do władzy.
Jeżow szczególnie nienawidził Polaków. Wynikało to najprawdopodobniej z faktu, że w przeszłości jego najbliższym towarzyszem był właśnie Polak, Fiodor Konar. W 1933 roku Konar został skazany na śmierć za szpiegostwo. Stalin nigdy Jeżowowi tego związku nie zapomniał. By udowodnić, że z Polakami nie ma nic wspólnego, Jeżow wykazywał więc szczególną gorliwość w ich mordowaniu. Mimo to, gdy Stalin chciał się go pozbyć, zrobił z niego właśnie polskiego szpiega. I tak Jeżow został rozstrzelany jako jeden z tych, których tak bardzo nienawidził. Za spust pociągnął kolejny kat Stalina, Wasilij Błochin, jeden z głównych organizatorów i wykonawców późniejszej zbrodni katyńskiej. Ciało Jeżowa skremowano i pochowano w zbiorowym grobie na cmentarzu Dońskim w Moskwie. Jeżow był niegodziwcem. On wiernie służył Stalinowi. Stalinowi potrzebni byli tacy ludzie. Ale kiedy ta potrzeba znikała, on łatwo się od takich ludzi uwalniał. I na tym polegał cały los Jeżowa. On układa się w prosty schemat. To był wierny pies Stalina, z którym Stalin się rozprawił, gdy ten pies nie był mu już potrzebny. Kim byli bezpośredni wykonawcy zbrodni? Oto dwaj z nich. Iwan Nagornyj, szef więzienia śledczego NKWD w Kijowie. Wzorowa służba i udział w masowych rozstrzeliwaniach. A to jego kompan Włodzimierz Szaszkow. Obaj potwierdzali swój udział w mordach własnoręcznym podpisem na protokołach egzekucji, które własnoręcznie przeprowadzali. Ale oprócz krwawych katów byli jeszcze kaci zza biurka. Wśród nich dwaj Żydzi z Odessy, Aleksandr Minajew-Cykanowski oraz Władimir Cesarski. To oni wraz z setkami innych zbrodniarzy prowadzili operację antypolską od strony administracyjnej. Tereny byłego Związku Sowieckiego są dosłownie usłane ciałami Polaków i przesiąknięte polską krwią. Pod każdym większym miastem znajdują się doły śmierci, których pochowani są Polacy. W niektórych z nich, zwłaszcza na Białorusi i Ukrainie, Polacy stanowią ponad połowę pochowanych ofiar.
Musimy przejść tu, i, czyli do tej alejki, tak? I tutaj raz, dwa, trzy. Jesteśmy na cmentarzu Dońskim, przed krematorium Dońskim. Tutaj właśnie palono ofiary wielkiego terroru w latach 37-38, a nawet późniejszych też. Ciała przejeżdżały przez tamtą bramę, trafiały do spalenia, po czym były w trzech miejscach zakopywane we wspólnych mogiłach, w związku z czym trudno ustalić, kto konkretnie gdzie leżał. Tutaj na cmentarzu Dońskim leżą prochy pomordowanych członków Komunistycznej Partii Polski, którzy ginęli na wiosnę i w lecie 1937 roku. Byli mordowani w miejscach aresztowania, w więzieniach moskiewskich, po czym ich ciała zostały tutaj przywiezione, skremowane i schowane do ziemi. I na zebraniu tego szefostwa NKWD w Moskwie to kazali właśnie kopać już te doły.
Także w Moskwie są doły śmierci. Najbardziej znane odnaleziono na byłym poligonie Butowo. Zginęło tam wielu członków hierarchii rosyjskiej cerkwi prawosławnej, którą obecne władze chcą w swej polityce historycznej uznać za główną ofiarę wielkiego terroru. Co najmniej 20% pochowanych tam ofiar to Polacy. Ich zdjęcia zachowały się w archiwach. Butowo to jeden z nielicznych kompleksów śmierci, w którym dokładnie policzono ilość ofiar i ustalono, w jakich dniach dokonywano rozstrzeliwań. Ta zadziwiająca i straszna statystyka umieszczona jest na niepozornej tablicy informacyjnej.
Dokumentacja zbrodni wielkiego terroru jest bardzo precyzyjna. Tutaj na poligonie w Butowie pod Moskwą jest nawet tablica, gdzie dzień po dniu, miesiąc po miesiącu mamy wypisaną liczbę ofiar na podstawie akt, które spoczywały w archiwum FSB w Moskwie. Także widać, że pierwsze rozstrzelania miały miejsce 8 sierpnia 1937 roku i wtedy zginęło 91 osób. A ostatnie masowe rozstrzelanie miało miejsce 20 października 1938 roku i rozstrzelano wtedy 52 osoby. Jak widać, nie rozstrzeliwano codziennie, tylko co 2-3 dni po to, żeby przygotować doły pod kolejne ciała, po to, żeby jakby był czas na ogarnięcie logistyczne tej całej procedury. Rozstrzeliwano także dzieci. Zdjęcie najmłodszego rozstrzelanego, zaledwie 13-letniego Miszy Szamonina, udało się nawet znaleźć. Tutaj widać podniesione fragmenty terenu. To są kwatery rozstrzelanych ludzi w okresie Wielkiego Terroru, w okresie Operacji Polskiej. Groby kopano na głębokość około 5 metrów. Wsypywano warstwę ciał grubości 3 metrów, po czym przysypywano to 2 metrami ziemi. W budynku, który widzimy, była katownia NKWD, o czym większość mieszkańców Kijowa nawet nie wie. To tam zwożono ofiary Wielkiego Terroru, tam przetrzymywano je w areszcie, po czym tam je mordowano w piwnicach. Stamtąd także transportowano je samochodami do lasu koło Bykowni, gdzie te ciała były zakopywane.
Kolumny przejeżdżały co nocy aż do września 1941 roku.
Tutaj dowożono osoby z 2 więzień, albo 3 nawet, bo najnowsze ustalenia wskazują, że tych więzień NKWD były co najmniej 3 w Kijowie.
W Bykowni na Ukrainie panuje zwyczaj wieszania na drzewach zdjęć pochowanych tam osób. Dzięki temu, idąc przez las, można zobaczyć twarze ofiar. Polacy stanowią w Bykowni 1/3 pochowanych.
To miejsce pochówków, jedno z największych w byłym Związku Sowieckim, przede wszystkim kryje prochy Polaków zamordowanych podczas operacji antypolskiej w 1937 roku. Ślady tych osób są upamiętnione przez rodziny. Tu mamy nazwisko Sernecki. Jest nawet podkreślone, że Polak. Takich tabliczek tutaj w lesie jest bardzo dużo. Ilu dokładnie Polaków tutaj leży, nie wiadomo. Prawdopodobnie powyżej 7 tysięcy, być może nawet 15 tysięcy. W sumie to miejsce pochówku kryje prochy być może nawet 40 tysięcy ludzi. I to jest właśnie pokłosie Wielkiego Terroru, operacji antypolskiej. Praktycznie pod każdym większym miastem sowieckim znajduje się takie miejsce, gdzie leżą tysiące trupów. Eti trupy przywozili tam z centra, z tego centra tam.
Здесь не стреляли.
Да, я знаю.
Возили из внутренних тюрем.
Лукьяновка, да, мы те первые.
Masowy grób w Winnicy, niegdyś królewskim polskim mieście, został wykorzystany przez niemiecką propagandę w czasie II wojny światowej, podobnie jak Katyń. Niemcy dokonali tam ekshumacji, by nastawić Ukraińców przeciwko komunistom. Nie spodziewali się zapewne, że oprócz Ukraińców w grobach będą leżeć też w ogromnej ilości Polacy. To jedyne miejsce, gdzie ciała pomordowanych przez komunistów zostały ekshumowane na tyle szybko, że część krewnych ofiar była w stanie rozpoznać swoich bliskich. Ci krewni, którzy wzięli udział w ekshumacjach w Winnicy, nie wiedzieli, że oddając ostatnią posługę zmarłym, sami skazują się na śmierć. Gdy komuniści odbili Winnicę, swe nowe rządy rozpoczęli od wymordowania uczestników ekshumacji.
Decyzję o ekshumacjach zarówno tutaj w Winnicy, jak i w Katyniu podjął osobiście szef Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy Ernst Kaltenbrunner, a była ona wykonywana przez między innymi przez Józefa Goebbelsa, który z tej okazji zorganizował w Berlinie szereg konferencji prasowych, zaprosił specjalistów z różnych krajów, którzy brali udział w międzynarodowych komisjach, które na miejscu tutaj stwierdzały fakt dokonania tych sowieckich zbrodni. Z dokumentów wiadomo, że w grudniu 1937 roku, czyli dokładnie 80 lat temu, zastrzelono w Winnicy co najmniej 1500 osób. Czyli po tamtej stronie drogi nie było grobów, tak?
Nie, były. Kiedy Sowieci w marcu 1944 roku wrócili do Winnicy, to NKWD wówczas miało listę osób, które rozpoznało tutaj swoich krewnych. Po ubraniach, po tam 679 osób dokładnie oni rozpoznali. I tych osób, które się stawili w tym miejscu, żeby potwierdzić to, potem NKWD rozstrzeliało i nad jednym, w jednej z tych pustych, rozkopanych mogił ich tutaj zakopali. Jesteśmy na terenie cmentarza Piedlicne w Winnicy, które, na którym po ekshumacji wszystkich szczątków w trzech lokacjach w tym miejscu złożono je w takich dużych skrzyniach, te kości. I to już to nie były takie trumienki, jak my to sobie wyobrażamy, to były duże skrzynie. Ich złożono w takich masowych grobach i tutaj już nareszcie doczekali się oni mszy, doczekali się pogrzebu chrześcijańskiego, chociaż celebrował ksiądz prawosławny. I te kości nadal tutaj są.
W syberyjskim Tomsku ciała pomordowanych NKWD po prostu wrzucała do głębokiego jaru pod miastem. To była tamtejsza makabryczna tradycja. Skazańców grzebano tam także za czasów carskich, a nawet tatarskich. Ale nigdy ofiar nie było tak wiele jak za czasów komunizmu. Znajdujemy się na Kasztagu, w mieście Tomsku, w miejscu, które miało złowieszczą sławę. Bo pochowano tu tysiące ludzi. Tylko w latach Wielkiego Terroru, w latach 1937-1938, pochowano tu 10,5 tysiąca mieszkańców Tomska oraz osób, które żyły w okolicach miasta. W tym około 2000 Polaków, którzy przeszli przez operację polsko-NKWD. To nie było jedyne miejsce straceń. Był jeszcze Kołpaszewski Jar w pobliżu miasta Kołpaszewa, znajdującego się w centrum kraju narymskiego nad rzeką Ob. I właśnie ten pochówek odkryła rzeka Ob w 1979 roku. I to miejsce pochówku zostało wtedy w barbarzyński sposób zniszczone przez władze. Podprowadziły one od strony rzeki statki i przy pomocy wody pod ciśnieniem wymywano trupy z brzegu. Te resztki ciał płynęły rzeką, a za nimi ruszyli milicjanci na łódkach, którzy obciążali je jakimś złomem i topili. I potem już po ustąpieniu lodów, gdy woda się obniżyła, wzdłuż brzegów rzeki poniżej Kołpaszewa, na przestrzeni wielu kilometrów, leżały kości, resztki ciał tych ludzi zabitych wtedy po raz drugi, a wcześniej zamordowanych w Kołpaszewskim Jarze.
Jesteśmy na uroczysku Kuropaty pod stolicą Białorusi Mińskiem. Dookoła nas stoją tysiące krzyży. Te krzyże zostały postawione, by upamiętnić ludzi zamordowanych tu w czasie Wielkiego Terroru. Według moich obliczeń tutaj zginęło co najmniej 35 tysięcy osób. Ludzi rozstrzeliwano na miejscu. W tych okolicach znajduje się 510 grobów, w których leży od kilkudziesięciu do kilkuset ciał. Większość z tych osób to byli Polacy. Białoruś była wyjątkową republiką, ponieważ tylko w tej republice Operacja antypolska była największą częścią Wielkiego Terroru i zdecydowanie przewyższała wielkością operację kułacką, która była dominująca w pozostałych republikach.
Operacja polska dotknęła także Polaków mieszkających w Gruzji. Nie było ich wielu. Polonia liczyła od 3 do 5 tysięcy. Był to odległy zakątek Związku Sowieckiego, a mimo to tam również rozpoczęły się prześladowania na szeroką skalę. Szybkość rozpatrywania sprawy zależała wyłącznie od szybkości czytania protokołów i ich podpisywania, jeśli w ogóle te protokoły były czytane.
W okresie kolektywizacji i oporu, jaki stawiła wieś, nie tylko rosyjska, ale także ukraińska, także na innych peryferiach, Stalin przekonał się, jakie znaczenie ma kwestia narodowa, dlatego że wieś, wspólnoty wiejskie były ostatnimi niekontrolowanymi wspólnotami kulturowymi, etnicznymi Starego Świata, niekontrolowanymi przez totalitarny reżim.
Operacja antypolska zakończyła się wraz z całym wielkim terrorem w listopadzie 1938 roku. Kwestia polska w Związku Sowieckim została ostatecznie rozwiązana. Nad śmiercią i cierpieniem Polaków zapanowała cisza na 50 lat. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze wybuchła II wojna światowa, w której dymie rozpłynęły się zbrodnie sowieckie. Po drugie, mordercy Wielkiego Terroru rządzili w Związku Sowieckim jeszcze długie lata i nie byli zainteresowani pokazywaniem światu swych zbrodni. Z kolei polska dyplomacja i historiografia przestały istnieć. Taka była cena braku suwerenności. Dopiero na początku lat 90. XX wieku, gdy na chwilę otwarły się tajne sowieckie archiwa, ku zaskoczeniu badających je historyków okazało się, że operacja antypolska była drugą co do wielkości operacją Wielkiego Terroru. Powstał pierwszy niepełny jeszcze szacunek ilości polskich ofiar, określający ich liczbę na 111 tysięcy. Wtedy też doszło do niebywałego skandalu. Otóż mimo zachęt ze strony rosyjskich historyków, żaden z polskich ośrodków akademickich nie zajął się na poważnie wyjaśnieniem tej zbrodni. Nikt nie pojechał do Moskwy, by zbadać dostępne jeszcze wtedy dokumenty. Żaden polski wydział historii nie próbował nawet stworzyć programu badania tej zbrodni. Państwo polskie po raz drugi zdradziło i zapomniało o tak okrutnie potraktowanych Polakach ze Związku Sowieckiego. Pierwsze dwa zbiory dokumentów na temat operacji antypolskiej zostały wydane dopiero w 2010 roku dzięki staraniom inicjatora tego filmu, Tomasza Somera, oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Dopiero dziś, w 80 lat po ludobójstwie Polaków w Związku Sowieckim, operacja antypolska zaczyna pojawiać się w dyskursie publicznym i świadomości polskiego społeczeństwa. W międzyczasie postsowieckie archiwa w Rosji i na Białorusi ponownie zamknięto na cztery spusty.
Polskie władze powinny zwrócić się zarówno do rządu Białorusi, jak i do rządu Rosji, by te dokumenty dotyczące tych ludzi, którzy leżą w takich miejscach jak Kuropaty, by ich losy zostały w końcu odkryte.
Pan Kogito o potrzebie ścisłości. A przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność. Nie wolno się pomylić nawet o jednego. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Niewiedza o zaginionych podważa realność świata, trąca w piekło pozorów, diabelską sieć dialektyki, głoszącej, że nie ma różnicy między substancją a widmem. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, popatrzeć na drogę. Zbigniew Herbert.